świat ludzkich uczuć.
W poniedziałkowej audycji witam Państwa Anna Kaszczyc. Razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk, duszpasterz akademicki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz Goska audycję realizuje. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami do godziny 23. Będziemy dzisiaj mówić o mechanizmach projekcji. Od kilkunastu już pewnie audycji zajmujemy się pojęciem cienia osobowości. I chcemy dzisiaj mówić o mechanizmach projekcji. Będziemy mówić o projekcji cienia osobowości. Zapraszamy do włączenia się w naszą rozmowę. Można do nas napisać za pomocą gadu-gadu. 308-6701 to jest numer komunikatora. Numer skrzynki SMS 509-056-590. Warto słuchać audycji, bo pod koniec będzie dla Państwa również niespodzianka. A zaczynamy jak zwykle od piosenki Stachurski.
Zobacz, witaj nowa twarzy, nauczona gra.
I zaczynamy naszą audycję. Stachurski, a wcześniej w wykonaniu 2+1 to piosenka. I w tej piosence można te słowa różnie interpretować, ale padły słowa niejasne, coś co w każdym tkwi. I tak naprawdę to można przypisać także pojęciu cienia osobowości. Żegnaj stary cieniu, co przyszedłeś spać, witaj nowa twarzy, nauczona grać. Też padły te słowa i one się dziś tam w te mechanizmy cienia osobowości również wpisują. I póki o tym wiem, póki wiedzieć chcę, niech ci przyjrzę się i dzisiaj będziemy się przyglądać właśnie różnym mechanizmom projekcji cienia osobowości. Zacznijmy od tego, czym jest projekcja cienia.
Może wrócimy trochę do tego, co było wcześniej powiedziane w audycjach. Otóż mówimy o tym, że człowiek na przestrzeni lat swojego życia, szczególnie dzieciństwo, rodzina, dom, szkoła, środowisko, w którym jest, czy później szkoła średnia, może doświadczać różnych sytuacji trudnych, bolesnych, nie wie, jak sobie z tym poradzić. Jeśli nie ma pomocy rodziców, otwartości na to, co przeżywa, z czym sobie nie radzi, nie mówi o tym, to wiadomo, że będzie musiał sobie jakoś radzić sam, czyli stłumić. Generalnie tak się robi i to są różne właśnie te mechanizmy. Powiemy psychologia, że to jest właśnie podświadomość. To nam pomaga przeżyć, jakoś tam się rozwijać na pewnych płaszczyznach, ale wiadomo, że na przestrzeni lat te sprawy wyparte jednak gdzieś tam z czasem próbują wyjść na wierzch, na powierzchnię, próbują mówić o sobie, że są. Więc człowiek, kiedy sobie to uświadamia, że coś tam jest, coś wraca, coś się przypomina, więc dalej to tłumi. No i to jest takie błędne koło i to się gromadzi, dużo ciężaru, problemów na przestrzeni lat i szczególnie w wieku średnim, to mniej więcej lat 30, 40, 50, bywa, że tych doświadczeń jest tak dużo i problemów nierozwiązywanych tak dużo w człowieku, że załamuje się, rezygnuje z życia, czy gubi się duchowo, religijnie, szuka pomocy, czy potrzebny jest terapeuta, czy psycholog, czy jakiś specjalista, czy jakaś depresja, czy jakieś tam lęki, jakaś niepewność, niby na zewnątrz jest wszystko ok, a jednak coś tam się może w człowieku dziać, on nie wie co, tylko widzi skutki, że coś jest źle, coś jest nie tak. Więc podświadomość jest takim wielkim skarbem. Pan Bóg dał nam ją, żeby żyć, żeby przeżyć. I trzeba byłoby teraz umieć wydobyć z niej to, co jest ukryte, to, co jest wyparte, stłumione. Temat ważny, a zarazem trudny, bo jeżeli człowiek nasz, szczególnie młody, zlekceważy swoją przeszłość, życie, a wiadomo, że w każdym z nas jest podświadomość, powie Jung, cień osobowości i w nim są wyparte różne rzeczy ważne. Mówiliśmy cień biały, cień czarny. Czarny to szczególnie uczucia tłumione, agresywność między innymi, ale nie tylko, gniew, złość i wszelkie inne uczucia, których nie można było wyrażać w rodzinie, które były nieakceptowane, czy po prostu nie było takiej możliwości, a wręcz był zakaz, na przykład nie wolno ci płakać. Często spotykam na przykład chłopców, którzy mówią, że byli bici przez ojców, był zakaz płakania. Żeby wyrośli na mężnych, odważnych, silnych, dzielnych mężczyzn. A dzisiaj skutki są takie, że oni są potwornie pozamykani. Nie ma z nimi kontaktu, nie mają kontaktu z własnym wnętrzem. Nie umieją siebie wyrażać, mówić o sobie, więc trudno wtedy budować jakąś relację miłości między mężczyzną a kobietą. Oczywiście mężczyzna ma mówić o sobie na miarę swoich możliwości męskich, że tak powiem, i natury, ale niech on ma z sobą kontakt. A teraz jeśli był tłumiony przez rodziców, było to wypierane, to wiadomo, że to później wychodzi na zewnątrz. I to trzeba wszystko wydobyć. Większość ludzi to lekceważy. Większość ludzi nie ma tej świadomości, pracy nad sobą, że trzeba zrobić porządek z przeszłością. Nazywać to wszystko. Jest to proces, bo to się tak nie da zrobić raz, powiedzmy w ciągu jednego tygodnia, książkę sobie przeczytać. I to ponazywać, no jest takie proste, bo chwilami jest tak, że pozornie wiem, o co chodzi, na pierwszy rzut oka rozumiem, to jakoś przepracuję, oddam Panu Bogu, czy na spowiedzi, czy w jakiejś rozmowie z kimś, a potem się kolejne rzeczy odsłaniają i kolejne jakieś tam szczegóły. I to trzeba wszystko powoli, spokojnie, cierpliwie porządkować. Do takiej pracy nad sobą na pewno potrzeba wielkiej pokory i wielkiej cierpliwości. Jest to zawsze proces. Jak człowiek 20 lat czy 20 kilka lat tłumił różne rzeczy, no to nie jest możliwością, żeby on w ciągu jednego, nie wiem, tygodnia czy miesiąca wszystko uporządkował. To jest zbyt trudne i zbyt skomplikowane. A im bardziej są rzeczy wyparte, im głębsze są zranienia, tym jest, mówimy, złośliwszy cień. Więc jego oddziaływanie będzie mocniejsze. Cień biały znał to talenty, różne zdolności, różne pasje, życie duchowe, cnoty. Cień czarny jeszcze, no to seksualność cała. Przecież zawsze, albo może powiemy tak, prawie zawsze, tam gdzie człowiek tłumi w sobie uczucia, lęki, obawy, różne agresje, złości, gniew, nie może siebie wyrażać, tam zawsze to może nie mówię zawsze, ale prawie zawsze, to wszystko, co jest tłumione, wchodzi w seksualność. I stąd są problemy w sferze seksualnej różnego typu. A to znowu to upokarza, ogromny wstyd, zamykanie się w sobie, lęki, nienawiść do siebie, karanie itd., itd. To znowu też uderza w ludzkie relacje, a szczególnie związki chłopak-dziewczyna, narzeczeństwo, później małżeństwo. Więc jak nie porządkujemy tych wszystkich spraw, a wniesiemy je we własną rodzinę, to i tak wyjdą. Mówiliśmy choćby o takiej najmiętnej miłości ostatnio, nie? Że zakochani ludzie, często mając wielką potrzebę miłości, spotykam często ludzi młodych, na przykład dziewczęta, które niemal na siłę szukają chłopaka, one sobie nie wyobrażają życia bez chłopaka, on musi być, a jak już go chwycą za nogi, jak to może określę, to myślą, że mają już wszystko. Cały świat już jest u ich stóp, ona już chodzi dumna, wielka kobieta, wielka pani, bo ma chłopaka, nie? I będzie miała kiedyś męża, i będzie matką, i żoną, i tym podobne rzeczy. To tak to brzmi bardzo ładnie, tak zewnętrznie, ale wiadomo, że jak się wejdzie w gąszcz różnych problemów i spraw, okazuje się często, że ta kobieta, ta dziewczyna, która tak bardzo szuka chłopaka, to sama nie chodzi po ziemi na dwóch nogach, bardzo realnie i trzeźwo, bo ona powinna najpierw sama znać wartość samej siebie, budować własne życie, dobrze czuć się sama ze sobą, kochać siebie, miłować, sobie życie ułożyć, bo to różnie może być. Może być ten chłopak, a może go nie być. Ona ma budować na sobie, na miłości, która jest w niej, na miłości do Boga i do ludzi, a nie na chłopaku swoje życie. Więc takich sytuacji dzisiaj jest, myślę, że mnóstwo. Wielu znowu chłopaków bawi się dziewczynami. Nie chcą podjąć przed decyzji do małżeństwa, do rodzicielstwa, do ojcostwa. Nie chcą przysięgać, ślubuję ci miłość, wierność, życzliwość aż do śmierci. Tylko tak po prostu pobawić się, pobyć sobie razem. A co nam źle? Mamy pieniądze, mamy pracę, urlopy, wyjazdy. No pomieszkajmy razem, popróbujmy się, dopasowujmy się, że tak powiem. No to jest wszystko dzisiaj tak pomieszane. Więc w tym wszystkim bardzo często właśnie się ujawnia cień osobowości. Bo raz, że taka miłość uczuciowa namiętna potrafi idealizować życie ludzkie, wprowadzić taką pewną mistyfikację, bo to nie jest rzeczywistość. Prawda jest zupełnie inna o miłości. Są to postawy, decyzje, konkretne zasady, normy, troska o konkretne dobro międzyludzkie, a nie tylko jakaś tam sfera uczuć i doznań, a więc można idealizować chłopaka, dziewczynę, a więc wyjść za mąż, ożenić się z ideałem, a nie z konkretną osobą. Dlaczego? Ponieważ mam różne braki. Zabrakło mi miłości ojca, na przykład u dziewczyn. No to szuka tej miłości u chłopaków. Są takie dziewczęta, które będą szukały za wszelką cenę tej miłości u mężczyzn, zamiast zmierzyć się z własnymi problemami, które w nich są. One tego nie widzą, bo to działa podświadomie wszystko. Cień osobowości ujawnia się na zewnątrz głodem miłości, uczuć i gestów, ale na przykład ona nie zmierzy się z prawdą, czemu jest ten głód, skąd on się wziął, że na przykład ojciec ją zostawił, odrzucił, nie kochał, poniżył i tak dalej. I też trzeba to znowu porządkować. A ona sobie myśli, że daje jej to chłopak, ponieważ jej tego brak, no to jest bezsens. Nikt nie zastąpi nam, nikt nie zapełni braków, które mamy w sobie. Ewentualnie można sobą się dzielić, ale tak naprawdę nigdy się nie da zapełnić tych braków drugą osobą. Bo to się w sumie kończy czym? Wykorzystywaniem osoby do własnych celów, egoizmem. Trzeba byłoby się mierzyć z tym, co w nas jest, z problemami, je porządkować, otwierając się na miłość Pana Boga i na ludzi. I w ten sposób można mówić o jakimś dojrzewaniu ludzi młodych do budowania związków małżeńskich, czy jakiejś tam w miarę dojrzałej miłości. Bywa tak, że młodzi po ślubie dopiero to widzą, kiedy są razem, kiedy jednak okazuje się, że mają w sobie dużo wad, dużo braków, słabości, problemów różnych, których się nie widziało wcześniej. Więc jeśli są otwarci na prawdę o sobie i żeby to w sobie zmieniać, to jest szansa na rozwój miłości między nimi i na dobre wychowanie dzieci, ale jak tego nie ma, są pozamykani, bynajmniej choćby jedno z dwojga, no to już będzie problem poważny. Więc właściwie każdy z nas ma cień osobowości i każdy musi nad nim pracować, żeby wydobywać z niego to, co jest wyparte, a to, co jest nieuświadomione, będzie nami kierować. I często właśnie, tak mówię tak w tym kontekście, cień osobowości ujawni się w projekcjach. One są zazwyczaj nieuświadomione, stąd o nich też mówimy, jak te projekcje odzyskać. One są nam potrzebne, żeby je nazywać, sobie je uświadamiać, by móc się rozwijać. Potrzebujemy tej świadomości. Kiedyś pamiętam, takie pytanie padło, no zgodnie z tym, co tu mówimy, ktoś mówi tak, jeśli dostrzegamy w kimś jakieś wady czy niedoskonałości, czy nie jest to nic innego jak tylko rezultat projekcji? Być może tak, być może nie. Nie można mówić, że wszystko jest projekcją. Albo nic nie jest projekcją. W zależności od sytuacji, od problemów i zachowań. To pytanie może nam dać do myślenia, w jakim kontekście. Otóż z takiej obserwacji zachowań ludzkich można wyciągnąć, że są zachowania ludzkie obiektywne i subiektywne. Dlaczego tak? Otóż te subiektywne prawdopodobnie będą zniekształcone właśnie tym cieniem projekcji. Dlaczego tak? Na przykład można dostrzegać czyjąś obcesowość czy brak taktu, nie będąc pod wpływem tych uczuć. Widzę czyjś nie tak, czyjeś chamstwo, czyjś wulgaryzm, brak kultury i ja do tego mam dystans. Widzę to jasno, ale aż tak gwałtownie nie reaguję. To byłaby obserwacja taka obiektywna. Widzę postawę człowieka niewłaściwą, złą, pokażę to jasno, powiem spokojnie, a mam do tego dystans. Ale jeśli z drugiej strony czyjaś nieuprzejmość czy brak taktu działa nam do tego stopnia na nerwy, że czujemy odrazę lub nawet lęk do tej osoby, to jest to powód, by uznać, że dokonujemy tę osobę projekcji. Są osoby, które bardzo gwałtownie reagują na czyjeś niewłaściwe zachowanie, potrafią o tym mówić, obmawiać tych ludzi, szantażować, oceniać, potępiać. Dlaczego tak się denerwujesz? No ktoś postępuje źle, dlaczego jest w tobie taka agresja, taka złość? Ktoś ci uwagę zwrócił, być może niesłusznie, ale czemu tak reagujesz? Nie? Więc te emocje, te uczucia będą mówiły o nas. Jak ktoś wyolbrzymia albo rozdmuchuje nieuprzejmość kogoś, jakąś nietaktowność do niebywałych rozmiarów, to w tym momencie możemy też postawić to pytanie, dlaczego tak subiektywnie to mocno przeżywasz? Te twoje uczucia będą świadczyć o tym, że w tobie coś jest też nie tak. Bo osoba uporządkowana, mająca dystans do wielu rzeczy, zachowa spokój. Powiemy asertywnie, powie łagodnie, zdecydowanie, ale bez lęku, czy się zachowa w ten sposób. Osoba, która ma te problemy, będzie reagować właśnie w taki sposób. Mniej więcej. Oczywiście dla przykładu. Kwestia jeszcze skali problemów, sytuacji, wydarzeń, bo chwilami są tak poważne problemy, że nie da się zareagować niegwałtownie, niestanowczo. Więc tutaj też trzeba wziąć na to namiar. Ale są sytuacje, kiedy z drobnych rzeczy, z drobnych problemów człowiek robi z tego wielką burzę. Dlaczego tak? I to samo się odnosi do różnych na przykład uprzedzeń. Jeśli bez szczególnego powodu mamy taką skłonność do przypisywania komuś złych intencji, nieuzasadnionego podejrzewania go, to oznacza, że dostrzegamy w tej osobie ukrytą część nas samych, której istnieniu dotąd zaprzeczaliśmy. Bardzo często człowiek młody wynosi z domu obraz mamy, taty, zachowania rodziców. Jak tego nie jest świadome, co było niewłaściwe w domu, albo nawet jeśli wie, co było niewłaściwe, ale nie umie tego w sobie odnaleźć, ponazywać konkretnie i nad tym pracować, on to wszystko wniesie we własną rodzinę i będzie im bardzo ciężko. Jak na przykład mama atakuje swoje dzieci, ocenia je, szantażuje i tak dalej, taka sama będzie córka, taki sam syn. Więc to się po prostu koduje w człowieku. Tutaj pierwsza ta dzieciństwa są takie ważne, to jest matryca i trzeba byłoby też to sobie uświadamiać, jakie było dzieciństwo, jak to wyglądało, co było właściwe, co nie, czego doświadczyłem, bo potem to się wszystko już dalej powtarza. To, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie, to później już jakby siłą rzeczy rozwija się w dalszych latach. To są już konsekwencje. Więc na przykład postępowanie osoby dorosłej, dlaczego jest takie, a nie inne, zachowania różne, no to wtedy warto zapytać, a jakie miałeś dzieciństwo, jak cię wychowano.
Za chwilę wrócimy do rozmowy teraz Chris Ria.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Świat ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy, ale zanim będziemy mówić o cieniu osobowości, ja przypomnę, że nasze audycje mają też na celu przygotowanie do małżeństwa. Trochę o tym ksiądz przed chwileczką wspomniał. A propos wchodzenia w związki, wchodzenia w małżeństwo, warto sobie poukładać pewne rzeczy, zanim się to zrobi. I mam taką pomoc dla wszystkich kobiet. Czekamy na Państwa adresy. Można też, oczywiście panowie mogą też sprezentować taką książkę, Być kobietą, ale jaką, Ewy Kowalewskiej. Książka mówi o tym, jak polubić swoją kobiecość. Mówi także o akceptacji siebie, o zaufaniu do mężczyzn. Mówi też o tym, czy warto być matką. Porusza problemy chociażby feminizmu, czy różnych stereotypów dotyczących płci. Mówi też o geniuszu kobiety. Myślę, że pani się ucieszy akurat z tego działu. Zapraszamy serdecznie. Można do nas napisać. Numer skrzynki SMS 509 056 590. Osoby, które chciałyby otrzymać taką książkę, prosimy o nadesłanie do nas adresu, a pod koniec audycji rozlosujemy właścicieli tej książki. Powracamy do rozmowy a propos cienia osobowości i projekcji cienia osobowości. Jakie skutki może mieć projekcja naszego cienia? Czym może to skutkować dla nas i oczywiście w tym negatywnym sensie?
Mogą być skutki negatywne i pozytywne. Wiadomo, że najpierw nam się to kojarzy ze skutkami negatywnymi, bo jeżeli człowiek nie analizuje tego, co jest wyparte w cieniu osobowości, co było na przestrzeni lat stłumione, tego nie nazywa, nie wydobywa, no to skutki będą szkodliwe. I tutaj bardzo często właśnie te projekcje, które są na zewnątrz widoczne, to jest jakiś efekt tłumionych różnych rzeczy w nas. Jak mówiliśmy sobie wcześniej też w audycjach, projekcje są to różne sposoby nakładania masek ludziom, czy zarzucenia im różnych problemów, różnych spraw, błędów, wad, których nie widzimy w sobie. A tego jest dzisiaj między nami bardzo dużo. Zazwyczaj te nasze uczucia, emocje gwałtowne, irytacje na różne rzeczy będą świadczyć prawdopodobnie o naszych projekcjach, które na innych przerzucamy, a to świadczy o problemach, które mamy w sobie stłumione. Tego nie jesteśmy na przykład świadomi. Robert Bley, tak jeden z myślicieli czy poetów, mówi nawet w ten sposób, że integralność osobowości, a nawet życie ludzi będących obiektem projekcji jest w niebezpieczeństwie. Dlaczego? Bo na przykład fascynacja pociąga za sobą ryzyko, że adoracja doprowadzi ich do rozwinięcia iluzji na własny temat. Potrafimy projektować różne własne problemy poprzez fascynację osobą. Na przykład miłość jako zakochanie. Chociaż ciężko mówić o miłości jako zakochaniu. Zakochanie nie jest miłością. Ale to jest taki dobry przykład ludzi młodych, gdzie człowiek potrafi idealizować drugiego. Chłopaka, dziewczynę. I to jest fascynacja. Po prostu
on... Zafascynowany idealizuje tak. Jej postać.
To jest jakiś, powiedzmy, etap do miłości. Natomiast jeżeli człowiek w fascynacji podejmie decyzję o małżeństwie i to po ślubie wtedy wszystko wyjdzie i to będzie w sobie koszmar. Nagle ktoś mówi, ale ja przecież ja tej osoby nie znam. Ona była kiedyś zupełnie inna, nie? Nieprawda, ona była taka. Tylko ty tego nie widziałeś, bo tam była fascynacja. Tam były jakieś właśnie projekcje. Powiedzmy, to, czego mi zabrakło, to, czego ja nie widzę w sobie jako problemy, nagle odkrywam, że ta dziewczyna mi to wszystko da, czego ja w sobie na przykład nie mam i się świetnie będziemy uzupełniać, zamiast się zmierzyć z własnymi problemami w sobie i je w sobie rozwiązywać. Nie? Na przykład mądry chłopak, taka rozmowa, mądry chłopak, który mówi tak, proszę księdza, no tutaj jest dziewczyna, rozmawiamy w trójkę, ma problemy poważne w domu, było tam dużo różnych trudności, różnych takich krzywd i wyrządzonych zranień, ze strony i taty, i mamy. Ja próbuję coś tam robić ze sobą, próbuję sobie porządkować własne życie, poznawać siebie dobrze i na ile mogę. Kocham tą dziewczynę, ona mi się bardzo podoba, chcę z nią być, widzę w niej talenty, możliwości, zdolności. Mamy ogromne szanse, żeby siebie rozwijać nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Ale ona jest zamknięta naprawdę o sobie, nie jest gotowa, żeby to wszystko robić, nie jest gotowa, nie chce, boi się. Są różne formy usprawiedliwień, tłumaczenia siebie, tym podobne rzeczy. Oczywiście chce wziąć ze mną ślub, chcielibyśmy na przykład za rok czy za dwa, planujemy taki związek, ale wie ksiądz, ja patrząc na to wszystko, co jest i widzę, jak ona się zachowuje, jak ona na przykład mnie o wszystko oskarża, coś tam czuje, coś przeżywa, coś zrobię nie tak, no to ja jestem od razu winny. Więc to są wszystko rzeczy, jak patrzę, jak poznałam też jej rodziców, wyniesione z domu. I ona tego nie chce zmieniać. Ja tego z nią nie wytrzymam. Ja to widzę jasno. Tych ciągłych ataków, bo to są właśnie te projekcje, nie wytrzymam. I ja się z nią nie ożenię. Natomiast jeśli ona nie będzie chciała się zmierzyć z prawdą o sobie i tego zmieniać, to po pierwsze ja nie wytrzymam, dwa, nie pozwolę sobie, żeby nasze dzieci były też tak samo ranione. Ja mam osobiste problemy, przyznaję się do nich, one są takie, 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 nad nimi chcę pracować. Ona ma też problemy, ale nie chce pracować. I dla mnie w tym momencie decyzja o małżeństwie odpada. To on tak mówi bardzo konkretnie, śmiało przy tej dziewczynie, więc ja mówię, no mądry chłopak, mądrze myśli, mało takich jest dzisiaj chłopaków, tak odpowiedzialnych, tak dojrzałych. Może bardziej, nie wiem, czy to tak można licytować się, bardziej może dziewczęta są tak bardziej dojrzałe, nie wiem, ale ta sytuacja tak mnie uderzyła. No i dziewczyna zaczęła płakać i tak dalej. On mówi, no taka jest mniej więcej prawda. Jeśli mówimy o miłości między nami, to sobie postawmy wymagania. Bardzo konkretne wymagania i pracujmy nad sobą. Miłość to nie jest jakaś tam ofiara tylko, jakaś tylko służba, jakieś poświęcenie, jakaś litość, ale to są wymagania też. Mądra miłość jest wymagająca, troska, jakieś wspólne dobro. Więc budujmy to. No, akurat taki dobry przykład. Więc on nie był nią zafascynowany. On mówi bardzo realnie, ona mu się podoba, widzi w niej talenty, zdolności, widzi te swoje wady, braki, ale róbmy coś ze sobą, żeby się rozwijać. Nie? Więc chłopak ma jakąś tam wiedzę na swój temat, coś tam czyta. Ona niekoniecznie chce. A szkoda, bo jak, widząc takiego chłopaka, to wręcz tylko chciałoby się rzec, dziewczyno, nad czym ty się zastanawiasz? Nie? Oczywiście też może być odwrotnie, że jest taka mądra dziewczyna, tak uporządkowana i dobrze wie, czego chce. Też spotykam takie sytuacje. I na przykład dziewczyna mówi tak, proszę księdza, no uczucia są takie, że chłopak mi bardzo mi się podoba. Po prostu mój typ, mój gust.
No też wszystko, czekałam.
Wszystko ma, co trzeba. Tak, no takiego czekałam. Ale co? No ale zostawiłam go, rozeszliśmy się. A dlaczego? Bo wie ksiądz, on zupełnie ma inne wartości. Ma zupełnie inne myślenie. Inne podejście do życia. On zupełnie niszczy moje wartości. Moje normy, moje zasady, które ja sobie wypracowałem na przestrzeni lat. Nie uważam, że one są niewłaściwe, są dobre. To są też moje wartości duchowe. On to wyśmiewa. Chociaż jako mężczyzna bardzo mi odpowiada. I prawdopodobnie takiego już nie znajdę. być może długo jeszcze będę musiała chodzić smutna i rozpaczać po nim, że taki mężczyzna, ale jest zamknięty na pewne rzeczy. I teraz to, że on jest przystojny, że mi się bardzo podoba, że jego charakter, osobowość, odpowiedzialność, zaradność życiowa jest wszystko okej. No ale wartości, myślenie, życie duchowe totalnie odpada. My się nie dogadamy. I teraz tak, rozum mówi mi nie, uczucia mówią mi tak. I teraz, gdyby ona nie myślała, mówi, gdybym to zlekceważyła, jeszcze kilka spotkań bym popłynęła. I bym tego chyba żałowała prawdopodobnie. Tak to widzę teraz z boku. Chociaż jeszcze uczucia bolą, ale rozum mówi jasno, że zrobiłem dobrze. Ona też nie uległa fascynacji tej projekcji. No tak by zrobiła, niewiele brakowało. Więc wiele osób młodych niestety doświadcza tych problemów, tych trudności, że się projekcje nakłada na drugą osobę poprzez fascynację, idealizowanie osoby. Więc tutaj nie jest takie to proste. Oni o tym nie wiedzą, że to są jakieś tam projekcje, bo to tak nie rozmawialiśmy. Ale można te przykłady podać w tej formie, że akurat te osoby potrafiły rozeznać. Miały jakieś takie mądre myślenie, trzeźwe, rzeczowe. Rozumieją właściwie miłość, postawę, dobrze siebie znają, wiedzą czego chcą. I w te pułapki nie weszli ci ludzie. Ale są osoby, które są pogubione i będą projektować. Będą szukać takich ludzi, którzy im zapełnią ich braki. I to będzie często właśnie egoizm. Teraz fascynacja to jest jedno, ale też może być projekcja cienia w nas w formie odrazy do osoby. Są też takie przykłady osób, które potrafią kogoś znienawidzić do tego stopnia, że tam jest nienawiść, odraza, odwet, chęć zemsty i to noszą w sobie długie lata. I to też będzie ich bardzo niszczyć. Są to różne uczucia, które w sumie prowadzą do takiej postawy, żeby z tych osób, do których czuje się odrazę, czynić kozła ofiarnego. Na nim skupia się cała nasza agresja, złość i bunt, nie widząc, że to jest nasz problem. Że my sobie z tymi uczuciami, które w nas są, nie radzimy. A to wszystko przerzucamy na tego kozła ofiarnego, poprzez jakąś tam odrazę. Historia na przykład przynosi tego typu sytuacje, jak zbiorowe projekcje, które stawały się przyczyną różnych strasznych zbrodni, nawet okrutnych prześladowań, wojen. Choćby wystarczy przypomnieć polowania na czarownicę, gdzie ileś tam tysięcy kobiet spłonęło na stosach, bo podejrzewano je o konszachty z siłami nieczystymi. To są pewne formy projekcji zbiorowych. Skutki tych złych, codziennych projekcji, choć może mniej spektakularne, są również szkodliwe. Uczennica właśnie Junga, Maria Luisa von Krantz, porównuje je do pocisków. Ktokolwiek stanie się ich nieszczęsnym obiektem, od pierwszego trafienia będzie bardziej wrażliwy i skłonny do wątpienia w siebie. I gdy inne osoby dokonują na nas projekcji pozytywnych lub tych negatywnych cech, powstaje swego rodzaju niepewność naszego ego. Nigdy do końca nie wiemy, czy jesteśmy posiadaczami tych wspaniałych czy paskudnych cech, zwłaszcza, że zawsze jest jakiś haczyk, na którym projekcja jest zaczepiona. Na przykład von Krantz ma na myśli na przykład taki wypadek, gdzie projekcja osoby będącej jej przedmiotem ma jakiś haczyk, taką jedną cechę lub więcej, na których projekcja może się zaczepić. Dla przykładu, jeśli następuje projekcja naszej agresywności na kogoś, to ta osoba musi być choć trochę agresywna. A załóżmy projekcję rodziców na dzieci. Przecież ile później jest problemów tych dzieci? Mówimy, że grzechy przechodzą z pokolenia w pokolenie. No nieprawda, bo grzech jest czynem indywidualnym, bardzo osobistym człowieka. Ale skutki grzechów przechodzą i też często projekcje. Na przykład, jeżeli ojciec jest mruk, ojciec nie rozmawia, nie ma kontaktu z dziećmi, jest wyobcowany, on tylko zarabia pieniądze, mama tylko wychowuje dzieci, no to bardzo często później te dzieci są tak ukształtowane, że chłopak też taki będzie mruk, też nie nawiąże kontaktu z dziećmi, a córka będzie tylko dzieci wychowywać, a jej mąż będzie tylko zarabiał. Błędy się często powiela. To są również pewne projekty, które się wpaja dzieciom poprzez własne problemy czy lęki. Albo na przykład mama, która nie ma miłości męża, nie ma uczuć, gestów, troski męża o nią. On jej nie chwali, nie dba o nią, nie jest ona piękna dla niego. No to co zrobi taka żona? Przeleje swoje uczucia na dzieci, szczególnie na syna. I go zniewoli. Będzie mu pomagała, będzie mu służyła, będzie dla niego ofiarna, będzie chciała mu się podobać. Syn może w to wejść, jeśli się nie odetnie od matki. Będzie na przykład obarczać problemami, tym co przeżywa, albo córkę. Więc taki chłopak może być zniewieściały później, taki pogubiony, mało męski, bo nie ma tam kontaktu z ojcem. Może go właśnie tak zniewolić, a kiedy młodzież będzie dorosła, będą mieli chłopaka, dziewczynę, to będzie mała szantażować, a nie odwiedzasz, a nie dzwonisz, a jesteś niewdzięczny, tyle ci pomagałam, służyłam. Takie są również często teksty. To są też projekcje, bo ta kobieta sobie z tego nie radzi, bo tam są problemy między nią a mężem, a ona to przenosi może na dzieci, żeby jakoś siebie zaspokoić. Są też takie przykłady. I też tego się na przykład, tego też można nie zauważyć, tego można nie widzieć. Słowa Jezusa o miłości nieprzyjaciół należą na pewno do najbardziej takich trudnych w Ewangelii, czy nawet wręcz zdumiewających. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Na początku takie zalecenie może nas drażnić, może się wydawać nierozsądne. Co tu Jezus mówi? Czego nas naucza? Co nam chce powiedzieć? Czyżby Jezus prosił nas, byśmy sami siebie zdradzili albo się stali, bo powiem dość dosadnie, masochistami, miłować nieprzyjaciół, modlić się za nich, nieprzyjaciela nie będziesz nienawidził? Jak to? Jak to rozumieć? Otóż projekcje potrafią tworzyć nieprzyjaciół. Dlaczego tak? Gdy się nad tym zastanowimy głębiej, może to oznaczać, że miłowanie nieprzyjaciół nie wydaje się tak nierozsądne tym, którzy pamiętają, że bardzo często stwarzamy sobie wrogów. My sami tworzymy sobie nieprzyjaciół, zmuszając ich do dźwigania ciężaru naszego cienia. Przecież jeśli ja atakuję ludzi, jeśli ja ich obarczam, oskarżam, oceniam, przekreślam, potępiam, im zarzucam różne rzeczy, których oni nie są w ogóle winni i tego nie robią, ale ja tak uważam, no to bardzo często w ten sposób tworzymy konflikty międzyludzkie i tworzymy sobie wrogów na własne życzenie, nie wiedząc o tym, bo projekcje są zazwyczaj nieświadome. Ileż jest takich właśnie konfliktów międzyludzkich i wrogów, które sobie sami stworzyliśmy. Jezus mówi, miłuj nieprzyjaciół, bo to jest twój problem. Masz nieprzyjaciela? Ciekawe dlaczego. Czy on naprawdę jest taki dla ciebie wrogi i tak ciebie niszczy i potępia, czy ty może właśnie sam go sobie stworzyłeś? Przez własne osobiste problemy. Tak często przecież jest. I gdy jednostki czy zbiorowości uświadamiają sobie tę prawdę i nauczą się cofać swoje projekcje, będą dostrzegać, że są o to bogatsze. Odkryją w nich, w sobie czy w innych, zamiast nieprzyjaciół, przyjaciół. Ludzi bardzo bliskich, bardzo ważnych. Mówimy, że wróg nam dużo może pokazać, dużo powiedzieć o nas, nauczyć wielu rzeczy, uświadomić sobie. Dlatego, jeżeli mam wrogów, dlaczego ich mam? Z czego to może wynikać? Nienawidzę tego człowieka, denerwuje ten człowiek, wkurzam się na niego i tak dalej. Ciekawe dlaczego, a może właśnie ten człowiek pokazuje ci twoje problemy, których w sobie na przykład nie widzisz. I wtedy może człowiek byłby mniej skłonny wypowiadać komuś wojnę. Są osoby bardzo konfliktowe. Gdzie się nie pojawią, są zawsze konflikty. To się kończy zawsze jakąś wojną. Ciekawe dlaczego. Oczywiście tak mówią, że tamci są wszyscy wokół winni. Świat się musi wokół nas zmieniać. Ludzie się muszą zmieniać. I Bóg się musi zmienić. Ale nie, ja jestem w porządku. O co im chodzi, nic nie rozumiem. Oni są przekonani, że naprawdę nie ma w nich problemów. A na zewnątrz wychodzi zupełnie inaczej.
Stwarzają taką teorię spiskową wręcz.
Na przykład. Jednak póki nie przyłożą się do realizacji tego zadania, póty mogą się spodziewać, że będą ofiarami własnej projekcji. Mówi coś takiego właśnie, taką mądrość, przysłowie hinduskie. Dobrze wybierz swoich nieprzyjaciół, ponieważ już wkrótce staniesz się taki jak oni.
Zostawimy Państwa z tą myślą, ale czekamy cały czas na SMS-y słuchaczek i nie tylko. Jeśli chcą Państwo otrzymać taką książkę Być kobietą, ale jaką? Ufundowaną przez edycję Świętego Pawła Ewy Kowalewskiej. Książka mówiąca o kobiecości i o macierzyństwie. Zapraszamy. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 509-056-590 z Państwa adresem.
a path through the night. When you travel the marshes toward which light will you turn your eyes?
When you hang in the void, to whom will you call? When you have no pillow, where will you lay your head? Who will light your path through the night, through the night? Sounds,
but can you recognize the right one? The night is full of lights,
but which light is the light of your eyes?
And who cast the hook for night waters into your mouth?
You close as you walk along your way. Who will light your path through the night, through the night? Toward what light will you turn?
Ludzkich uczuć.
Wiemy już, czym jest projekcja. Znamy też skutki projekcji.
Szkodliwe.
Szkodliwe skutki. A jak się wyleczyć z takiej projekcji?
Myślę sobie, że praca nad projekcją to jest praca całego naszego życia. i będziemy cały czas próbować wydobywać spod świadomości naszego cienia różne rzeczy wyparte, stłumione, jeśli chcemy się rozwijać. A to będzie również i praca po części, bo nie zawsze cień się ujawnia w projekcjach, ale też i po części w projekcjach, więc praca też i nad nimi. Bo cały czas są różne jakieś tam wydarzenia, przeżycia, które doświadczamy. To nie jest tylko przeszłość, też teraźniejszość, więc cały czas coś tam się dzieje z nami. Jeśli człowiek umie świadomie przeżywać różne rzeczy, to będzie mu łatwiej to wszystko rozwiązać od razu, ale ktoś może na przykład nie potrafić, może się pogubić w teraźniejszości i będzie musiał jakoś tam sobie to wszystko wyprzeć, stłumić, a potem wrócić, żeby się dalej rozwijać. Więc to będzie ciągła praca nad naszym cieniem. Czy da się powtórnie przywłaszczyć projekcję cienia, to może określę? No pewnie, że tak, da się i to jest bardzo trudna praca nad sobą. Myślę, że w tym kontekście to jest praca nad sobą tak naprawdę.
Przez całe życie tak
będzie rzeczy. Bo my bardzo często ograniczamy nasze życie duchowe, moralne, etyczne do grzechów. Tylko grzechów. I to jest chwilami tak powierzchownie łatwo określić, jakie mam grzechy, mniej więcej. Chociaż chwilami jest i tak, że człowiek ma z tym też poważne problemy, jakie ma grzechy. Ale załóżmy, że wiem mniej więcej, jakie mam grzechy, nie? I z nich się spowiadam. I po jakimś czasie te grzechy znikają albo się zmniejszają i potem człowiek nawet dochodzi do wniosku, że właściwie to nie ma nad czym pracować. Że nie ma za bardzo grzechu, więc i niepotrzebna spowiedź. Ale gdyby tak właśnie sięgnął w głąb własnej duszy, miał większą wiedzę i świadomość własnych problemów, bo obok naszych grzechów mam jeszcze jakieś słówka, których też używamy. Często te słowa wynika, są używane w mszale, często w modlitwie wiernych. Księża modlą się na przykład, Panie Boże, uwolnij nas od nawyków, od przyzwyczajeń, od uzależnień, od nałogów, od złych skłonności, od wad. A to są również różne formy zranień. I teraz, co to w ogóle jest? Jak to skonkretyzować we mnie? A wiadomo, że podłożem grzechu są właśnie te wszystkie wydarzenia. Bardzo często. Grzech ma drugie dno. Jeśli ja na przykład grzeszę, to...
Znowu, z czegoś to wynika.
Dlaczego grzeszę? Jakie są tego przyczyny? To nie jest tak, że poznałem grzech, w czym on się przejawia, to jest koniec. Nie. Zazwyczaj widzimy jakieś skutki różnych naszych postaw i zachowań, a bardzo mało jest analizy w formie przyczyn. I teraz to jest cała kopalnia wiedzy na nasz temat ukryta w podświadomości, w cieniu. Czy możemy wyleczyć się z projekcji, które dokonujemy na innych? Oczywiście tak, bo cień z definicji jest taką rzeczywistością, którą możemy dostrzec tylko ulotnie. A jego natura jest taka, że nie poddaje się nawet najbardziej bystrej, bezpośredniej percepcji. Cień zazwyczaj, projekcja cienia jest zazwyczaj nieuświadomiona i potrzeba drugiej osoby, albo też i dłuższej pracy nad sobą, żeby to wszystko rozeznać, temu się przyglądać. Te uczucia dają nam możliwość odkrycia poruszeń cienia i ich roli. I jeśli wyciągniemy cień z kąta, to zrozumiemy, że wyleczenie się z naszej projekcji jest możliwe przez zdanie sobie sprawy z ich obecności w nas. Stąd zaczniemy chyba dzisiaj jeszcze analizę pewnych przykładów konkretnych osób, jak przebiega praca nad projekcją cienia, żeby nie było tych skutków szkodliwych, a pozytywne, żeby odkrywanie cienia w nas, który się ujawnia w projekcji, budował człowieka, rozwijał człowieka, czyli to, co jest dobre, pozytywne, szlachetne, to, co jest w nas stłumione, wyparte, żeby wydobyć, umieć tym pokierować i stać się bardziej wolnym, żeby to, co jest wyparte w podświadomość, nie rządziło nami podświadomie. Bo tak często jest, że człowiek nie wie, jak się nie wie, dlaczego tak się zachowuje się źle, ma dziwne różne reakcje i nie wie, jak to zmienić. On widzi jakieś skutki, ale to, z czego to wynika, nie bardzo wie, albo jak to zmienić, też nie wie. Więc tutaj nad tym będziemy pracować, o tym będziemy mówić. Pierwszy etap, co trzeba wiedzieć, że projekcja jest nieświadoma. To jest po pierwsze. Najpierw będziemy podawać 4 przykłady i będziemy je analizować. Marek. Przykład takiego Marka. Dorastał w domu, w którym panowała cisza i spokój. Spokój za wszelką cenę. Matka i ojciec nigdy nie pozwalali mu na wyrażanie choćby odrobiny złości. Marek zyskał reputację jakiej osoby? Bardzo łagodnej i bardzo uprzejmej. Jaki to dobry chłopczyk, jaki on jest uprzejmy, jaki on jest łagodny, grzeczny. Wszystko w kosteczko ułożone. Pilny uczeń, pracowity, miły, sympatyczny chłopczyk, nie? Mamy takie ślami dzieci. Nic więc dziwnego, że wybrał za żonę, jak już dorósł, kobietę, dominującą, kobietę walczącą. Dlaczego? Bo zabrakło mu tych cech, które stłumił, żeby je wyrażać. Agresja, złość, bunt, gniew, niezależność. Tak. W jego małżeństwie nie układa się. Marek żonę oskarża, że jest fanatyczną czarownicą. To trochę zmyślam, ale powiedzmy tak mniej więcej, żeby się żadna z pani nie obraziła, to jest w cudzysłowie. A żona z kolei zarzuca mu, że jest ofiarą, a nawet tchórzem. No bo taki cichy, spokojny, nieodważny, niekonkretny, bojący się, mało decyduje. Ona taka jest przedsiębiorcza, zaradna. Taką wybrał. Ale ciekawe, czemu ona takiego wybrała męża. Właśnie, bo w sobie na przykład wspomniała łagodność, spokój, cisza, opanowania, była taka zawsze dominująca. Więc taki przykład pierwszy, na razie go zostawiamy. Drugi przykład to jest Iza. Iza to samotna kobieta, około 30. Znalazła w końcu grupę religijną, której czuje się jak w domu i która zaspokaja jej duchowe potrzeby. I całe zaufanie pokłada w guru, który ma dar przekonywania i który zaleca pewne duchowe ćwiczenia, mające pomóc jego naśladowcom rozkwitać. Jest to sekta, w którą ona wchodzi. Ma 30 lat i się kobieta bardzo mocno gubi. Znalazła grupę, w której czuje się jak w domu. Czyli czego się zabrakło w życiu, szuka tego w taki sposób, żeby zapełnić braki kosztem na przykład jakiegoś miejsca, gdzie poczuje się to, czego szuka. Domu. Jak w domu. Przykład trzeci to Grzegorz. Sam stworzył swój wizerunek osoby ciężko pracującej i wraz z dawnym znajomym założył nową firmę. Teraz im więcej haruje na jego sukces, tym większe odnosi wrażenie, na jej sukces, bo to chodzi o firmę, przepraszam, tym większe odnosi wrażenie, że jego partner nic nie robi. Bierze często urlop, bo jest miłośnikiem golfa. Jeśli już pojawia się w biurze, to zwykle po to, by pogadać z pracownikami, którzy w związku z tym tracą czas. Grzegorz jest wściekły i nie może dłużej tolerować bróżniactwa partnera. W nim jest co? Prawdopodobnie pracoholizm. On nie znosi, jak ktoś odpoczywa, jak ktoś zadba o siebie. Ciekawe, dlaczego pracoholizm. Bo prawdopodobnie w domu była praca, 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 praca. Człowiek, który nie pracuje, który się nie poci, nie haruje jak wół, to jest po prostu leń. Bywa tak, że mamy w rodzinach tego typu postawy rodziców. I dzieciak w kieracie chodzą. Od rana do nocy. Nie ma czasu na zabawę, na radość, na piosenkę, na kąpanie się, na wyjazd, odpoczynek. Na odpoczynek, na słońce. Nie, tam jest tylko praca. Dzieci są kochane tylko za to, jeśli solidnie pracują. Natomiast jeśli nic nie robią, czują się winne. Czyli to jest po prostu lenistwo. Praca kształtuje człowieka, jest twórcza. Ale pytanie, w jakich proporcjach można być pracoholikiem, a nie pracowitym? A to nie jest to samo. No i Melania. Taka piękna, delikatna kobieta poślubiła sobie człowieka, który mógł jej zapewnić finansowe bezpieczeństwo, ojcowską opiekę. To jest pułapka, ojcowską opiekę. Po kilku latach małżeństwa przestała widzieć w mężu ojca opiekuńczego. Czyli poślubiła mężczyznę, którego odbierała jak ojca, bo tego jej zabrakło w życiu. Nie miała ojca. Może ją zostawił, może jej nie kochał, może ją zdradził, odszedł z domu, a może zmarł. Nie wiemy, ale niemniej jednak był taki brak. Zamiast się z nim uporać, rozwiązać, no to próbuje sobie ten brak kimś zapełnić. Tak. I teraz postrzega męża jako kogoś przytłaczającego, kto w zachowaniach przypomina dominującego ojca. I te cztery przykłady będą nam przedstawiać osoby, które padły ofiarą projekcji własnego cienia. Oni o tym nie wiedzą, ale nimi cień rządzi. I to widać poprzez projekcje, które nakładają na ludzi. Marek wyparł się najmniejszej agresywności, a więc buntu, agresji, złości. Tego nie wolno wyrażać, to było zaustłumione. W domu to było nie do przyjęcia, że człowiek może czuć wszystko to, co może czuć, która mogłaby w nim pozostać i przerzucił tę agresywność na żonę. Iza w swoim guru ujrzała całkowite duchowe spełnienie. Grzegorz ulokował w partnerze świadomość potrzeby odpoczynku, a Melania zrezygnowała z finansowej i psychicznej niezależności, dokonując ich projekcji na męża. I wszyscy oni znaleźli się w trudnej sytuacji, będącej dla nich wyzwaniem i czują, że są zdani na łaskę drugiej osoby, że są zależni od kogoś, która wydaje się pozbawiać ich dostępu do życia. I teraz w jaki sposób mogą odkryć bogactwo ukryte w ich cieniu? W jaki sposób? Czy jedynym rozwiązaniem jest rozstanie i ucieczka? Bo tak często bywa. Wiele osób zamiast problemy rozwiązywać, mierzyć się z nimi, to unikają ich, tłumią je w sobie albo po prostu uciekają. Żonkę zmienić, męża zmienić, pracę zmienić, dzieci zostawić. Po prostu tak jest najprościej. Ale w istocie niczego nie rozwiązują.
No tak, bo to
się
dalej
jeszcze i tak pogłębia. Bo tam, gdzie pójdą, i tak wniosą w to nowe miejsce własne problemy. I doświadczenie pokazuje, że nawet gdyby te osoby się rozwiodły lub gdyby doszło do separacji, skończyłoby się to wybraniem podobnych partnerów w przyszłości. Najprawdopodobniej. Tak to się później jakoś mniej więcej układa. To jest taki pierwszy etap. Projekcja jest nieświadoma. No i co z tego? Przecież gdyby tak posłuchać tych przykładów, no to okazuje się, że bardzo dużo ludzi wchodzi w to.
Że nie mamy na to wpływu, po prostu tak się dzieje.
Tak, bo nie ma pracy nad sobą. Nie ma analizy, kim ja jestem, co ja czuję, co ja przeżywam, co ja myślę, jaka jest moja historia, jak się ukształtowałem, co z czego wynika. Nie wszystko oczywiście jest skutkiem przeszłości, postępowania rodziców, mamy, taty, ale w dużej mierze ma to na mnie kolosalny wpływ. Teraz trzeba to wszystko wiedzieć. I człowiek, jeśli poznaje prawdę o sobie, wydobywa ją z przeszłości, no to teraz, mając świadomość, mogę coś z tym zrobić, mogę tym pokierować. A jeśli widzę pewne różne skutki moich zachowań, problemów, no to szukam pomocy na przykład. Ja sobie nie radzę, widzę to jasno. Nie zamykam się, nie tłumię, tylko proszę o pomoc. Nie wiem, czy księdza, czy jakiegoś specjalistę, czy psychoterapeutę. Gdzieś idę, szukam różnych książek. Więc to jest jakaś odpowiedzialność, że człowiek coś robi ze sobą, szuka rozwiązań, szuka jakiejś pomocy. Oczywiście no, nie zawsze tak jest. Chwilami trzeba, nie wiem, lat 30, 40, 50, żeby to zrozumieć. To jest bardzo różnie, wiadomo, że tu nie ma takiej do końca tej samej recepty, dla każdego identycznej. Nie wiem, czy będziemy szli dalej, bo mamy już
Jeszcze mamy troszkę czasu, więc
troszkę?
Możemy.
No to zacznę, ale potem nie skończę prawdopodobnie. Drugi etap to jest dopasowanie maski stworzonej przez projekcję. Więc jak człowiek wchodzi w projekcję, nakłada wtedy komuś maskę. Wybiera sobie ofiarę, którą chce do własnych celów wykorzystać, a potem nakłada jej maskę. I projekcja własnego cienia na kogoś innego jest tym samym, co nałożenie maski na czyjąś twarz, a następnie odnoszenie się do niej. I na przykład postać w ten sposób stworzona może nas fascynować lub odpychać. Tak jak sobie wcześniej mówiliśmy. Maska, która, jak nam się wydaje, tak dokładnie ją dopasowaliśmy do czyjejś osobowości, nie zawsze do niej pasuje i może łatwo spaść. Od początku nastawiamy się przychylnie lub nie do danej osoby i nie zawsze jednak ona odpowiada zachowaniu osoby obdarzonej projekcją. Jak to wytłumaczyć? Na przykład Marek. Marek dostrzega czasami przypływ czułości i uprzejmości żony, zakłócające jej obraz, który dla niego oczywiście, który dla siebie stworzył. Kobieta, czarownica, fanatyczka. A okazuje się, że ją stać jest na czułość, na uprzejmość. Dostrzega to czasami. Oznacza to, że nie zawsze jest ona fanatyczną czarownicą, którą w niej widzi. Dopasowanie maski stworzonej przez projekcję. Iza, choć bezgranicznie poświęca się swojemu guru, jest zszokowana, gdy dowiaduje się, że ten regularnie sypia z najładniejszą ze swoich wyznawczyń. A co więcej, Iza nie może zrozumieć, jak człowiek cieszący się reputacją świętego może przyjmować w prezencie drogie samochody, których potem nawet nie używa. Nagle okazuje się, że on taki nie jest doskonały, jak uważała. Podobnie Grzegorz jest czasem zdziwiony, gdy jego leniwy partner, bo tak uważa, okazuje zainteresowanie tym, co się dzieje w firmie i zdarza mu się odwalić kawał dobrej roboty. Maska nagle spada, nie? Bo nałożył maskę na niego, że on jest taki, koniec. Okazuje się, że to nie jest do końca tak. No i tu Melania jeszcze dziwi się, że jej mąż nie zawsze jest tyranem, za którego go uważa. Czasem bywa miły i pojednawczy. I ten, kto dokonuje projekcji, zaczyna więc wątpić, czy jego nastawienie miało dobre postawy, czy nie. czy podstawy może tak. I te chwile zwątpienia umożliwiają rozpoznanie naszej projekcji, zweryfikowanie fałszywej percepcji drugiej osoby. W tym momencie, gdyby człowiek się zastanowił, że zaraz, raz wydaje mi się, że nie jest taki, a innym razem nie. Więc co jest nie tak? Z czego to może wynikać? A może ja się mylę? Może zbyt pochopnie oceniam tę osobę? Może za szybko? Tu mogą być też moje osobiste problemy. Niestety te chwile, takie analizy, takie refleksje, takiego przebłysku są bardzo krótkie. I następuje trzeci etap. Otóż próbujemy sobie wtedy, mimo wszystko, że jednak ta maska spada z tych ludzi, uzasadnić nasze ekstremalne oceny tych osób w celu utwierdzenia się w projekcji. Będę robił wszystko, żeby jednak momenty, kiedy maska spadła z tych osób, którą nałożyłem na nie, przekonać samego siebie, że mam rację. I niełatwo jest rozstać się z naszymi projekcjami. Bardzo je lubimy, bo to jest wygodne.
Zawsze nie na jest przykład, to też takie proste.
No nie jest proste, ale to często wygodne, bo wygodnie jest kogoś oskarżać cały czas, siebie zrzucać, usprawiedliwiać siebie. Na przykład nie potrafię, nie umiem, boję się, to jest bardzo trudne. Takie różne słówka. Używam ich mnóstwo, żeby nie zmierzyć się z prawdą o sobie, co się dzieje na przykład we mnie. I w takich chwilach zwątpienia próbujemy przekonać samych siebie na przekór wszystkiemu, że druga osoba jest naprawdę taka, jak ją oceniliśmy pierwotnie. Na przykład Marek, mąż, miły chłopak, często sprawdza, jak bardzo tolerancyjna jest jego żona, nie mówiąc jej, że wróci później z pracy. Sprawdza ją. Tak często ludzie robią, którzy używają projekcji, sprawdzają innych. Czasem zapomina, celowo nawet, o rocznicy urodzin czy innym święcie. Jego żona denerwuje się z powodu jego obojętności i bezmyślności. Jej agresywne wybuchy utwierdzają go, jego wyobrażenia o niej jako wciąż dokuczające mu czarownicy, a jednak jest czarownicą. Sprawdzam ją, dokuczam jej, okazuje się, że mam rację. Ale sam to prowokuje tak naprawdę. Chcąc dotrzeć do prawdy o niekonwencjonalnym zachowaniu jej guru, Iza konfrontuje jego osobę z rozbieżnością między jego kazaniami a jego seksualnymi zachowaniami i luksusową ekstrawagancją. Na przykład z całkowitym spokojem guru tłumaczy Izie, że jeśli ktoś osiągnął pewien poziom umartwienia się, może się cieszyć całkowitą wolnością, kochać każdego i korzystać z bogactwa stworzenia. No, piękna dewiza życiowa. Umiarkowanie zadowolona z wyjaśnienia Iza zmaga się ze sobą, próbując wciąż wierzyć, że jej guru jest świętym człowiekiem, a jednak on ma rację. Przekonał mnie. To, co mi się wydaje, jest błędem. I żeby udowodnić sobie, że jego partner, tutaj Grzegorz, jest naprawdę leniwy, Grzegorz coraz częściej go sprawdza, żywiąc ukrytą nadzieję, że przyłapie go na marnowaniu czasu. A jednak to nieprawda, że nie jest pracowity, to nie jest naprawdę leniem. Melania, zakłopotana dobrocią męża, postanawia wziąć udział w feministycznym wykładzie, podczas którego dowodzono, że od najwcześniejszych czasów wszyscy mężczyźni byli dominującymi i totalnymi patriarchami. I wraca z wykładu do domu przekonana, że nawet jeśli mężczyźni są uprzejmi, stosują po prostu ukrytą strategię, mającą im pomóc utrzymać dominację nad płcią przeciwną. A więc osoby dokonujące projekcji nie zawsze potrafią swoje projekcje odrzucać i w ten sposób unikają oceniania siebie samych przez pryzmat rzeczywistości swojego cienia. A co za tym idzie, są przygotowane, aby uciec się do fałszywych argumentów, które będą ich usprawiedliwiać. Przez to będą też innych potępiać, a więc cały czas tkwią w tych problemach, w tych błędach. Mamy jeszcze dwa etapy, więc nie wiem, czy zdążymy je omówić.
No chyba niestety nie, ale cóż, ja myślę, że tak podsumowując to, o czym dzisiaj mówiliśmy, może tak pytania, które powinniśmy sobie zadać a propos projekcji. Co by ksiądz nam tutaj zostawił do pracy na nadchodzący tydzień, bo za tydzień będziemy się spotykać ponownie, by mówić o cieniu osobowości.
Czy są osoby, które mnie fascynują? Albo czy są osoby, które czuję ogromną odrazę? To będą już jakieś znaki, być może problemów wypartych w podświadomość, które mogą się ujawniać poprzez projekcję. Czy nie jestem osobą, która non-stop krytykuje, ciągle narzeka? ciągle jątrzy na przykład, zawsze jest mi źle, osoba, która jest ciągle konfliktowa, albo osoba, która na podstawie własnych uczuć innych o wszystko oskarża, bo tak czuje. Jesteś winny, bo tak czuje. Na przykład. To choćby takie pytania. I może na razie tyle.
Ja myślę, że dodałabym jeszcze do tego pytanie, jak wyglądają nasze relacje z innymi, bo one też mówią bardzo dużo o tym, co w nas gdzieś w podświadomości siedzi. No i cóż, zostaje jeszcze nam jedna rzecz, a mianowicie wylosowanie dwóch osób, które otrzymają od nas książkę Być kobietą, ale jaką. Ja poproszę księdza Roberta, żeby mi pomógł w wylosowaniu tych osób. Od 1 do 19 Państwa nazwiska są zapisane. Dwa numery poproszę.
Od do?
Od 1 do 19.
18 i 2.
Michał Marzec otrzymuje od nas książkę i Urszula Polak. Gratulujemy i zapraszamy na kolejną audycję. Ksiądz Robert Staszuk, duszpasterz akademicki, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Goska audycję realizował, a za wspólnie spędzony wieczór dziękuję Anna Kaszczec.
Za zmierzch i za światło przed moim wozem. Dziękuję, Panie, za dzień, który minął bez niepowodzeń. Dziękuję za wszystkie zakręty, które mam już za sobą. A przy zakrętach następnych proszę o Twą pomoc.
Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie, łagodnie.
Prowadź nas, Panie, łagodnie po zakrętach życia. Prowadź nas, Panie.
świat ludzkich uczuć.